Ewakuowani zbiorowcy w Warszawie opisują pożar.
Posłuchajcie ich relacji w rozmowach z reporterem RMF FM.
Unijne państwa porozumiały się w sprawie zysków z rosyjskich aktywów.
Mają być przeznaczone dla Ukrainy.
Karolina Bućko gości dzisiaj w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
Z przewodniczącą Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii spotyka się Tomasz Terlikowski.
Z kratek wentylacyjnych zaczął się wydobywać czarny, drażniący dym. Powiedziała naszemu reporterowi jedna z pracownic zbiorowca przy ulicy Twardej w Warszawie, pracująca na 23 piętrze tego budynku.
Jak podawaliśmy w faktach, w jednym z podziemnych pomieszczeń zapalił się zbiornik z paliwem. Ewakuowano ponad 730 osób. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
Mateuszu, co jeszcze usłyszałeś od ewakuowanych?
Przede wszystkim to, że czekają na zgodę strażaków i administracji, by mogli wejść z powrotem do swoich biur. Wiele osób zostawiło tam choćby klucze do domów, część z nich także samochody. Wszyscy wstali z nadbiurek, kiedy tylko w całym budynku wybrzmiał nadawany zresztą do teraz i słyszalny na ulicy komunikat.
Że należy zachować ostrożność i nie wchodzić do środka.
A wejdziecie Państwo tam dzisiaj po swoje rzeczy?
Mamy taki zamiar, ale nie wiemy, czy będziemy mogli. Czekamy na razie.
Pan też zostawił tam jakieś swoje rzeczy?
Ja czekam, aż odzyskam samochód, ponieważ zostawiłem zabytkowe auto dziadka na parkingu na poziomie minus 3. No na chwilę obecną nie da się tam wejść. Tam jest pełne zadymienie, także czekamy, aż jak się rozwinie sytuacja.
Mówili mi ewakuowani pracownicy. Przy budynku wciąż stoi kilka strażackich wozów. Wyraźnym śladem ich akcji jest specjalna piana gaśnicza, która wytoczyła się na ulicę Twardą, zamkniętą zresztą do teraz dla ruchu. To jednak nie koniec działań. Trwa teraz oddymianie podziemnych kondygnacji biurowca.
Unia Europejska porozumiała się w sprawie przekazania Ukrainie dochodów zamrożonych w krajach Unii aktywów Rosji. Rocznie zamrożone środki Centralnego Banku Rosji generują około 3 miliardów euro zysków.
I to właśnie te pieniądze zostaną przeznaczone na uzbrojenie dla sił ukraińskich. Na linii nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szmańska-Burginą. Kasiu, kiedy te pieniądze trafią na Ukrainę?
Pierwsza wypłata powinna nastąpić w czerwcu, najdalej w lipcu. 90% dochodów zamrożonych rosyjskich aktywów powinno być wykorzystanych na zakup broni dla Ukrainy. Reszta ma trafić do puli środków przeznaczonych na wsparcie finansowe Ukrainy i jej odbudowę. Przypomnę, kraje Unii zamroziły około 200 miliardów euro aktywów Centralnego Banku Rosji, z czego większość znajduje się na koncie Międzynarodowej Instytucji Finansowej w Brukseli. Jednym z ostatnich problemów do rozwiązania było przeznaczenie 25% podatku, który Belgia ściąga z tych sum. Ostatecznie Belgia zobowiązała się całość podatku przeznaczyć dla Ukrainy. W 2024 roku ma to być 1 700 000 000 euro.
Uwaga kierowcy, wciąż duże korki na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku.
W Sadkowie między węzłami Kąty Wrocławskiej i Pietrzykowice bus zderzył się z ciężarówką i autem osobowym.
Dwie osoby zostały ranne. Są utrudnienia na pasach w obu kierunkach.
Na Dolnym Śląsku kłopoty mogą mieć też kierowcy na trasie S8.
W Januszkowicach zepsuta ciężarówka blokuje pas jezdni w kierunku Wrocławia.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy, dzień dobry.
Witamy serdecznie. Dzień dobry, a moim gościem jest Karolina Bućko, przewodnicząca Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Witam serdecznie, pani przewodnicząca.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Komisja płonie?
Coś w tym jest, symbolicznie płonie. Płonie
bo jeśli
budynek.
Ten budynek, o którym była mowa w faktach na
to
samym początku,
to jest siedziba Państwowej Komisji. Tak jest. Tak jest, doszło dzisiaj do zapalenia się instalacji. Początkowo cała sytuacja nie wyglądała groźnie, natomiast rozwinęło się to, doprowadziło to do ewakuacji całego budynku, w tym pracowników i członków Państwowej
Czyli
Komisji.
Czyli w tym momencie komisja nie pracuje?
Nie pracuje, najprawdopodobniej w dniu jutrzejszym też to nie będzie możliwe, będzie praca zdalna.
I też
zarządzona już wstępnie
klucze,
przez
wszystkie dokumenty i tak dalej.
Myślę, że udało nam się dokumenty częściowo pozabierać, klucze pozostały, no, zostawione dokumenty, bo trzeba było ewakuować je w błyskawicznym tempie.
Rozumiem, że kluczowe jest to piętro 21, gdzie są prowadzone wysłuchania. Czy tam będzie można dalej spotykać się z osobami skrzywdzonymi?
Dostałam informację jeszcze przed przybyciem do studia od mojej pani dyrektor generalnej, że jest mocno przerażona tym, co będzie z 21 piętrem, bo dlatego, że sam zapłon nastąpił na 28 piętrze i schodził w dół. W związku z powyższym mamy duże obawy, czy nie będzie jakichś strat. A biorąc pod uwagę to, że dosyć duże środki zostały zainwestowane publiczne do zaadoptowania tego 21 piętra, no, drżę i obawiam się. Po audycji będę starała się uzyskać informacje na bieżąco, co się dzieje w tej chwili w budynku.
Ale oczywiście pytanie jest także o symboliczne płonięcie komisji, dlatego że dziś marszałek Szymon Hołownia jeszcze przed samozapłonem
9:30 konferencja prasowa.
I jasno powiedział, że złoży wniosek o odwołanie dwóch członkiń Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Czuje pani ulgę, satysfakcję?
Satysfakcję na pewno nie, bo to nie są tego typu emocje. Ulgę myślę, że czuję, dlatego że to napięcie, które mi towarzyszyło od lutego, nie jest tajemnicą, że taki wniosek złożyłam po dwumiesięcznej diagnozie tego, co dzieje się wewnątrz komisji, tego, co dzieje się na pokładzie urzędu, którym kieruję niewątpliwie, bo oprócz tego, że jestem przewodniczącą Państwowej Komisji, pamiętajmy, że jestem też kierownikiem jednostki i mam pracowników na swoim pokładzie, gdzie, tak jak podkreślałam to już kilkakrotnie w swoich wypowiedziach, dobrostan pracowników jest dla mnie najwyższym nakazem.
Co to jest za diagnoza? Bo powiedziałem, po dwóch miesiącach sformułowałam diagnozę. Co to jest za diagnoza? Co takiego się działo, że trzeba wnioskować o odwołanie dwóch członków komisji?
Tak. Przede wszystkim zarzuty dotyczące mobbingu wobec dwóch członków komisji, które były artykułowane przez pracowników komisji, a następnie zostało to zmaterializowane poprzez niezależną opinię, ekspertyzę, która potwierdziła te zarzuty.
Weszła komisja, która powiedziała, tak, zarzuty są prawdziwe.
Zespół, pewien zespół badawczy. Tak, bo komisja to może zbyt duże słowo.
Pani powołała ten zespół?
Nie, to zostało zrealizowane przez mojego zastępcę, pana mecenasa Andrzeja Nowarskiego, który był zastępcą przewodniczącego Państwowej Komisji. On powołał ten zespół, została sporządzona opinia, która potwierdziła te zarzuty. Lektura tych dokumentów, rozmowy z pracownikami nie dały mi możliwości nie reagowania na tego.
To są poważne zarzuty, bo powiedziałbym, odwołanie dwóch członków to jest bardzo poważna sytuacja.
Mam tego świadomość. To jest bardzo poważna sytuacja. To przynajmniej na tym pewnym etapie destabilizuje pracę komisji, bo tutaj no, nie można ukrywać, że nie ma to wpływu na jednak bieżącą pracę Państwowej Komisji.
Pytam o to także dlatego, że obie panie, pani nie używa nazwisk, ale ja mogę ich użyć, bo one to powiedziały, opublikowały te oświadczenia. Pani Barbara Chrobak i pani Elżanowska mówią wprost, nic nie wiemy o żadnym mobbingu, nic tam nie wiadomo, to są nieprawdziwe zarzuty.
Powiem tak, ja bardzo nie chciałabym wchodzić w tą polemikę słowną, która odbywa się teraz za pośrednictwem mediów, natomiast mogę powiedzieć tylko jedno, że te próby wyjaśnienia w łonie komisji, zareagowania, zapobiegnięcia takim problemom, które dotyczą mobbingu, chociaż to jest bardzo mocne słowo, były prowadzone zarówno przez moich poprzedników, jak i osobiście przeze mnie.
Mówiąc inaczej,
nie dały one rezultatu. W związku z powyższym nie wyobrażam sobie, żeby zupełnie już abstrahując od kwestii prawnych, nie reagować jako człowiek na tego typu bardzo poważne zarzuty. Zwracam tylko uwagę, że cały wniosek, jak również materiały dowodowe, które stanowią załącznik do tego wniosku, zostały oklauzulowane i tak naprawdę mają charakter niejawny. W związku z powyższym nie mogę na tym etapie wchodzić w szczegóły.
Natomiast
zapewniam, że są to zarzuty poważne, jeśli chodzi o tę skalę. Nie tylko to dotyczy zagadnienia mobbingu, dotyczy to też również innych zarzutów, w tym nadużyć, jeśli chodzi o wykorzystanie środków publicznych.
Ja jeszcze raz wrócę do tych oświadczeń, bo pań, które mówią, ale my nic o tym nie wiemy. Ja nie pytam się o to, co jest w tych dokumentach, tylko czy jest możliwe, żeby pani Hanna Elżanowska i pani Barbara Chrobak nic nie wiedziały o tych zarzutach?
Nie jest to możliwe. Te informacje były im przekazywane, tak jak powiedziałam już wcześniej, zarówno przez osoby, które pełniły funkcję zastępcy przewodniczącego, bo nie jest tajemnicą, że był okres, kiedy przewodniczącego
nie było,
jak również, podkreślam, od momentu, kiedy uzyskałam te informacje, zapoznałam się z materiałami, które znajdują się w Państwowej Komisji, próbowałam tą sprawę rozwiązać wewnętrznie. Nie dało to żadnych rezultatów i w efekcie czułam się zobowiązana do tego, żeby powiadomić decydentów, w tym marszałka Sejmu, Sejm jako organ, który powołał tych członków komisji.
Czyli argument, że obie pani nie znają treści zarzutów, jest też nieprawdziwy.
Myślę, że tutaj wniosek nasuwa się sam.
No to ja sformułuję to pytanie. Czy pani zdaniem może się okazać, że panie oszczędnie dysponują prawdą?
No to jest ich linia obrony, tak? Należy to szanować. Natomiast ja chcę też jedną rzecz powiedzieć, co wydaje mi się bardzo istotne. To nie jest żadna ani walka personalna, ani jakaś forma tutaj, nie wiem, nazwijmy to czystki, czy reorganizacji.
Działania która... przewodniczącej Państwowej Komisji odbieram jako atak polityczny w celu zdyskredytowania mojej osoby w opinii publicznej. To jest zdanie Barbary Chrobak.
No muszę powiedzieć, że to oczywiście jest jej linia obrony, czy jakaś forma ustosunkowania się do tych zarzutów, które, podkreślam, padają w przestrzeni medialnej. Bo oczywiście to, ja nie potwierdzam tego, czy to jest zbieżne z wnioskiem, który złożyłam, tak? Ja mogę powiedzieć tylko o generalnych zarzutach w bardzo takim ogólnym zakresie.
Anna Elżanowska pisze, chodzi pani wyłącznie o to, żeby zastąpić ją kandydatem z pani środowiska politycznego.
Ale nie podaje również... Nie rozwija tej myśli, prawda?
Nie rozwija, no więc, ale ja się pytam, mają, znaczy, jakie środowisko polityczne mają
ja
zastąpić?
Ja nie jestem związana z żadnym środowiskiem politycznym. Nie bardzo sobie wyobrażam. No, należałoby panią Elżanowską zapytać o to, jaką narrację tutaj stosuje i jak ona to widzi, o jakim środowisku politycznym mówi.
Ale ma pani świadomość, pani przewodnicząca, że to nie działa dobrze na autorytety komisji, jeśli
bardzo
komisja...
Bardzo się tego obawiam. Bardzo mnie to niepokoi. Jeszcze raz podkreślam, ja nie pozycjonuję tej sytuacji jako konflikt. Podkreślam, zarówno jako człowiek, jak i prawnik, jak i funkcjonariusz publiczny, którym niewątpliwie jestem w chwili obecnej, jestem zobowiązana w sytuacji, kiedy widzę pewnego rodzaju nieprawidłowości, o powiadamianiu decydentów. I to uczyniłam. Decyzja i ocena tego materiału nie należy do mnie. I to chciałabym, żeby to wybrzmiało. Nie jest to absolutnie żadna rozgrywka z mojej strony, ponieważ zupełnie nie z taką intencją zdecydowałam się na pełnienie.
Już za moment wracamy do tej rozmowy. Na razie żegnamy się z gośćmi radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych.
Dziękujemy. Pożar wieżowca przy ulicy Twardej w Warszawie sparaliżował pracę Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii.
O takim zbiegu okoliczności mówiła przed chwilą przewodnicząca tej komisji Karolina Bućko.
Śledzimy tę rozmowę w internecie.
A kolejne fakty na naszej antenie punktualnie o 18.30. Zapraszamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.